bliżej życia, o tym, co ważne, co cieszy, rani, nurtuje. W reportażach i dokumentach w Polskim Radiu PIK. Od poniedziałku do piątku o 16.30. Bliżej życia.
Mogli poinformować nas, zwykłych inwestorów, o takiej sytuacji, byśmy mogli odstąpić od aktu notarialnego i od kupna tej feralnej działki. Znając powódź z 97 roku, nigdy nie podjęliby budowy domu na terenie zalewowym.
Michał Słowodzian, dzień dobry. Dziś historia pewnego domu, który nie nadaje się do zamieszkania. Co więcej, mimo że został oddany do użytku, nie ma nawet ważnego pozwolenia na budowę. Jak to możliwe? Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Zniszczone marzenia.
To jest zmaganie się ognia z wodą. Tutaj pan redaktor widzi pół pokoju dokumentów. Mówią, że my ich mobbingujemy, albo nie mają czasu, albo mamy wyjść, albo nas oddadzą do prokuratury. Pokonać tą machinę urzędniczo-prawniczą to jest po prostu jest sprawą nieprawdopodobną.
Jak to się wszystko zaczęło? Jak państwo trafiliście tutaj na te tereny? Jesteśmy w Świeciu?
Zaczęło się tak, że ja byłam po poważnych operacjach. My mieszkaliśmy w Żninie, a córka w Poznaniu. Syn po studiach osiedlił się w Świeciu i postanowił opiekować się rodzicami. I zaproponował córce, żeby sprzedała mieszkanie i po prostu będziemy się opiekowali rodzicami.
I ta sprawa, o której będziemy teraz dzisiaj opowiadać, dotyczy pani córki, ale to państwo są jej pełnomocnikami. To jest tak skomplikowana sprawa, jest tyle dokumentów, no, że córka państwa poprosiła, żeby się to państwo reprezentowali ją w tej sprawie.
Jedyną możliwością osiedlenia się tutaj i po prostu zorganizowania naszego życia było skorzystanie z firmy budowlanej, która buduje kompleksowo, pod klucz. Po pierwsze, nie znaliśmy się na budowie. Po drugie, nie mieliśmy możliwości doglądania tej sprawy. Zwróciliśmy się do właściciela firmy.
Ta firma miała poszukać działki, na tej działce postawić dom.
Podczas rozmowy zięcia i córki z tym panem mówią, że nie, oni działki nie mają. Czy dysponuje jakąś działkę, bo miał działki. On mówi, że nie ma w tej chwili, ale tutaj ma kolegę, tutaj blisko jego firmy. Mogą podjechać, on pokaże. Pokazał tą działkę, no bardzo im się spodobało, już skontaktował z tym właścicielem, przyjechał, omówili, dogadali się i tak dalej. I umówili się notariusza. Był zapis notarialny, został ten właściciel tej działki, przedstawił zaświadczenie, niby to urzędowe. Teraz się okazuje, że w ogóle nie jest to urzędowe.
Właściciel działki zwrócił się do Urzędu Miasta z prośbą o wydanie zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia tej działki.
Tak, przeznaczenia tej działki, tej nieruchomości.
I takie zaświadczenie zostało wydane.
Tak, takie zaświadczenie zostało wydane. To zaświadczenie nie jest urzędowe, jest niewłaściwe.
To zaświadczenie wydała osoba, która nie miała upoważnienia od burmistrza.
Nie miała upoważnienia od burmistrza, a wydała go. W tym zaświadczeniu nie były przedstawione podstawowe informacje ważne o terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią. Nie było także, że jest tam zakaz zabudowy, czy obowiązują przepisy szczególne.
Działka była na terenach bezpośrednio zagrożonych powodzią, a to oznacza, że zgodę na budowę ewentualną musiałby wydać Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, bo obowiązują przepisy szczegółowe i bez tej zgody zabudowywać nie można. Było, taki był warunek. Państwo o tym nie wiedzieliście, bo nie było tego w tym zaświadczeniu.
Nie było tego w zaświadczeniu. Notariusz również z tego wynika, że nie sprawdził tego zaświadczenia. I co jest ciekawe, że notariusz przyjął zaświadczenie nieurzędowe. Mogli poinformować nas, zwykłych inwestorów, o takiej sytuacji, byśmy mogli odstąpić od aktu notarialnego i od kupna tej feralnej działki. Znając powódź z 97 roku z Wrocławia, nigdy nie podjęliby budowy domu na terenie zalewowym. Teraz wiemy również, że bank nie udzielał pożyczek na tym terenie, dlatego że w statucie mają wyraźnie, jest napisane, że banki na terenach zalewowych bezpośredniego zagrożenia nie udzielają pożyczki. Bank udzielił pożyczki, dlatego że przedstawione dokumenty, które otrzymaliśmy z urzędów, nie przedstawiały stanu faktycznego tej nieruchomości, nie przedstawiały, że to jest teren zalewowy i po prostu otrzymali pożyczkę.
Właściciele domu zwrócili się ze swoją sprawą do bydgoskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Piotra Króla. Ten o wątpliwościach dotyczących postępowania urzędników zawiadomił Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrola NIK-u potwierdziła nieprawidłowości w postępowaniu świeckich urzędników.
Barbara Antkiewicz, dyrektor delegatury NIK w Bydgoszczy. No rzeczywiście była to sprawa, która legła w ogóle u podstaw podjęcia tej kontroli. Ze strony Urzędu Miasta stwierdziliśmy, że urzędnik nie podał w zaświadczeniu takiej informacji, że działka będąca przedmiotem sprzedaży znajduje się na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, a tym samym są pewne ograniczenia i ryzyka co do jej zabudowy. Kupujący działkę w tym momencie nie miał więc na ten temat wiedzy.
Wiesław Radkowski, kierownik Wydziału Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki, Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świeciu. Faktem jest, że w zaświadczeniu, które uzyskał nie inwestor, tylko osoba będąca właścicielem, poprzedni właściciel działki, przed aktem notarialnym wystąpił o zaświadczenie o przeznaczeniu tej działki w planie, nie było tej informacji, że to jest działka położona na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią. Ale ten inwestor dowiedział się o tym najpóźniej w dniu wydania pozwolenia na budowę, gdyż ten inwestor później wystąpił o wypis i wyrys planu i taki wypis i wyrys planu dostał kompletny z zaznaczeniem, że to jest na rysunku planu teren zagrożenia powodzią i w tekście planu również taka informacja była.
Ktoś może nie chcieć kupić działki, na której być może nie będzie mógł wybudować domu, teren być może będzie zalany. Czy już na etapie zaświadczenia nie powinniście takiej informacji przekazać?
My, jak samo zaświadczenie mówi, podajemy informację o przeznaczeniu w planie i podaliśmy informację, że jest to teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Na etapie zaświadczenia nie powinno być takiej informacji, że to jest teren zagrożony powodzią?
W ocenie NIK-u, jak pan zna ocenę NIK-u, powinna być taka informacja.
A waszym zdaniem?
Naszym zdaniem zaświadczenie dotyczyło przeznaczenia w planie działki, a to jest informacja dodatkowa. No, można by żądać również w takim zaświadczeniu kąta pochylenia dachu, wysokości kalenicy, ilości kondygnacji, podpiwniczenia i wielu, wielu innych informacji, które w planie są.
Przedstawiciele samorządu tłumaczą w ten sposób, że w tym zaświadczeniu nie trzeba było wpisywać, że jest to teren zagrożony powodzią. Dopiero jeśli inwestor zwróciłby się o wyrysy, o inne dokumenty, no to wtedy tak.
Znaczy my uznaliśmy to za działanie nieprawidłowe i tak naprawdę wprowadzające w błąd poprzez nieudzielenie tej informacji. Nigdzie nie jest określone, że dopiero przy wyrysie z map należy podawać taką informację. Tym bardziej, że zaświadczenie to miało służyć kupującemu w momencie zakupu tej działki. Jest to istotna informacja dla każdego z nas, kto podejmuje taką decyzję, czy teren ten znajduje się na terenie zagrożonym powodzią, czy nie. Kupujący musi skalkulować ryzyko i odpowiednie ograniczenia i podjąć decyzję, czy jest to dla niego opłacalne. Brak takiej informacji ze strony Urzędu Miasta jest naszym zdaniem dużym błędem. Być może w sytuacji przekazania takiej informacji decyzja kupującego byłaby inna.
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje także, że to zaświadczenie wydał urzędnik, który nie miał upoważnienia od burmistrza i to jest naruszenie prawa.
To jest fakt, że urzędnik wydając zaświadczenie nie miał upoważnienia burmistrza. To jest fakt. Naszym zdaniem osoba, która merytorycznie zajmuje się planowaniem przestrzennym, miała pełną wiedzę i pełne kompetencje, bo wydawał to magister inżynier budownictwa lądowego, to zaświadczenie do tego, żeby wydawać te zaświadczenia. Faktycznie z formalnego punktu widzenia no nie miał upoważnienia. No.
A czy to nie unieważnia całej tej procedury i to, że osoba nieupoważniona wydała zaświadczenie i tak naprawdę wpływa na cały ten proces decyzyjny?
To może być, każdy może to indywidualnie oceniać.
Jak wy to oceniacie?
My uważamy, że zaświadczenie zostało wydane zgodnie z prawem i że takich zaświadczeń ten człowiek przez 2 lata wydał kilkadziesiąt albo kilkaset. I w jednym przypadku dzisiaj się kwestionuje jego uprawnienie do wydania tego zaświadczenia. Oczywiście można uważać, że ten człowiek powinien mieć to upoważnienie, z formalnego punktu widzenia powinien, ale przecież, tak jak mówię, ten człowiek wydał co najmniej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset zaświadczeń i tylko w jednym przypadku jest to kwestionowane.
Ale skoro człowiek, który nie ma upoważnienia, przez 2 lata, jak pan mówi, wydaje zaświadczenie, no to jak mogło dojść do takiej sytuacji?
Nie wiem, być może to było przeoczenie.
Być może? Bo to się w pana wydziale działo, tak?
Tak.
To pan przeoczył, czy kto przeoczył?
Nie udzielę na to pytanie odpowiedzi, bo uważam, że dla mnie faktycznie jest zaświadczenie wydane przez osobę, która nie miała w tym dniu upoważnienia. To jest fakt. No, to jest fakt.
Ta osoba dalej pracuje i wydaje te zaświadczenia?
Ta osoba nie pracuje od 2008 roku. Pracowała od 2006 do 2008 roku. Ale odeszła z pracy nie z powodu tego zaświadczenia, bo wtedy ten problem nie istniał. Problem się pojawił 2-3 lata temu. Odeszła i prowadzi własną działalność gospodarczą. Sama zrezygnowała z pracy tutaj.
Stwierdziliśmy również nieprawidłowości w działaniach urzędników Starostwa Powiatowego w Świeciu, którzy w tej konkretnej sprawie popełnili błędy przy wydawaniu pozwolenia na budowę na tej działce.
Dokumentację do starostwa dostarczyło biuro projektowe, które na co dzień współpracowało z wykonawcą. Teraz wiemy, że tam były ogromne braki. Starostwo nie powinno przyjąć, bo pierwszą sprawą na takich terenach było uzyskanie i wyłącznie przez inwestora od RZGW decyzji zwalniającej od zakazu zabudowy, czyli żeby mógł powstać dom.
Kiedy starostwo otrzymało dokumentację od wykonawcy czy od biura projektowego, powinno zauważyć, że nie ma tutaj podstawowego dokumentu, czyli zgody Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgody na zabudowę terenu bezpośrednio zagrożonego powodzią. Tego nie było.
I w ciągu 2 tygodni wydało decyzję na budowę. Po wydaniu decyzji budowlanej dokumentacja jest kierowana do nadzoru budowlanego. Dokumentacja, która była złożona, posiadała błędy formalne. W ogóle nie wychwycono i tego samego dnia od razu wydano zgodę na rozpoczęcie budowy.
Justyna Schmidt, kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu. No doszło do tego w taki sposób, że po prostu z zapisów planu miejscowego nie wynikał zakaz zabudowy na tym terenie i nie było zapisu, który mówił, że jest konieczność uzyskania zgody dyrektora RZGW na odstępstwo od tych przepisów.
Natomiast była informacja, że na tym terenie należy domy wynosić na 2,5 metra.
Tak, był taki zapis, że parter budynku należy wynieść na 2,5 metra powyżej poziomu terenu.
Z tego zapisu można było wnioskować, że jest to teren zagrożony powodzią, no bo z jakiegoś powodu trzeba te budynki wynosić.
No dokładnie tak.
Więc to nie dało urzędnikowi do myślenia, że należy zgłębić temat i sprawdzić, czy nie jest potrzebne uzgodnienie z RZGW? To się wydaje logiczne.
Niby tak, ale no, istotne dla nas są zapisy planu miejscowego. Głównie bazujemy na zapisach planu miejscowego.
To rozumiem, państwo analizują zapisy planu miejscowego, ale jeśli jest domniemanie, że coś być może w tym planie jest nie tak, to nie zgłębia się tematu, nie szuka się odpowiedzi, czy nie potrzeba takiego uzgodnienia, bo to skutkowałoby może tym, że ten dom wcale by być może nie powstał. Tak mówią inwestorzy.
To znaczy, myślenie było takie, że po prostu te 2,5 metra miało w jakiś sposób zabezpieczyć ten budynek przed lokalizacją na tym terenie zagrożonym powodzią.
I mają państwo takiego poczucia, że urzędnik zrobił za mało, że nie zgłębił sprawy? To skutkowało wadliwą decyzją?
No wtedy tak interpretowano ten zapis, także no taką decyzję podjęto. Ostatecznie wojewoda kujawsko-pomorski unieważnił tę decyzję ze względu na rażące naruszenie prawa przy jej wydawaniu.
Ten dom stoi i to jest dom, na który nie ma pozwolenia na budowę.
Tak jest. Ta decyzja o pozwoleniu na budowę została wyeliminowana z obrotu prawnego. Będzie prowadzone postępowanie w celu legalizacji, może nie legalizacji, a w celu doprowadzenia tego budynku do stanu zgodnego z prawem.
Skoro powstał budynek w wyniku wadliwego postępowania administracyjnego, wadliwie wydanej decyzji zgody na budowę, to nie jest to przesłanka do rozbiórki tego domu?
Nie ma takich przesłanek. W pierwszej kolejności zawsze dąży się do tego, żeby doprowadzić ten obiekt do stanu zgodnego z prawem.
Adrian Mul, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego. Pan wojewoda stwierdził nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast obecnie w kujawsko-pomorskim urzędzie wojewódzkim nie toczy się żadne postępowanie w przypadku państwa. Urząd wojewódzki, pan wojewoda też nie jest stroną w tej sprawie. Postępowanie naprawcze prowadzi wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. To jest właściwa instytucja, która może oczywiście po zamknięciu tego postępowania przedstawić informację, co dalej w przypadku państwa.
Do mnie tylko nie ma ważnego pozwolenia na budowę. Obecnie nie nadaje się nawet do zamieszkania. Problemy zaczęły się kilkanaście miesięcy po tym, jak rodzina wprowadziła się do budynku.
Córka mówi, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dobrze by było, że na holu jest on taki ciemny, a ma kolor żółty, żeby ojciec pomalował na biało, żeby było tak jaśniej. I mąż pojechał, wziął drabinę i chciał, po prostu spojrzał na sufit, a co się okazało, że sufity są całe popękane. Te podłużne, poprzeczne, skośne, różne, tak głębokie popękania stropów zaniepokoiły tutaj rodzinę. Przyjechał zespół rzeczoznawców i zaczął badania bardzo długo, od fundamentów po dach. Się okazało, że fundamenty nie zostały wykonane zgodnie z projektem, że są wykonane nie z bloczków betonowych, tylko ze zwykłych pustaków, pustych. Zamiast ściany być 30-centymetrowe, są 24-centymetrowe czy 25, puste, nie ma wieńców, nie ma podstawowych elementów. Prokuratura świecka wszystko umorzyła. W odwołaniu do Bydgoszczy zachowano tylko jeden aspekt dotyczący bezpośredniego zagrożenia. Sprawa trwała dokładnie od 2012 roku, w 16 się skończyła i co się okazało, że jest udowodnione, jest wyrok, że jest bezpośrednie zagrożenie katastrofą budowlaną.
I został skazany za to kierownik budowy, tak?
Tak, został skazany jedynie kierownik, bo wykonawca wielokrotnie oświadczał, że on się w ogóle na budowie nie zna, tak? I to jest właśnie...
Jeśli chodzi o właściciela firmy budowlanej i wykonawcy, to postępowanie umorzono, sąd go uniewinnił, natomiast skazano kierownika budowy.
2 lata odebrano mu nadzór budowami.
Dla kierownika budowy zasądzono grzywnę i 2-letni zakaz pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Córka z mężem założyli także sprawę cywilną wykonawcy. Jest na razie wyrok nieprawomocny, 90 000 zł, ale państwo się odwołują.
Oczywiście, bo oni występowali o zwrot pieniędzy za zapłacenie tego domu, tak?
Ta sprawa była już w różnych instytucjach. Są także różne ekspertyzy rzeczoznawców dotyczące tego domu, także ze sobą sprzeczne. Na ile wyceniono koszt naprawy, tak żeby można było mieszkać w tym domu?
Do sprawy cywilnej mieli przedstawić kosztorys naprawy tego domu.
Córka z zięciem, tak?
Tak. Mhm. Kosztorys wynosi 370 000. Ich nie stać. To są zwykli ludzie, przeciętni, nie biznesmeni. Mieli marzenia, ale marzenia ktoś im zabrał. Mam nadzieję, że znajdzie się jakaś instytucja, ktoś, kto pochyli się nad naszą sprawą, że nasze życie zmieni się. Co prawda nam z mężem zostało już niewiele, ale chcielibyśmy się jeszcze popatrzyć, że nasze dzieci będą szczęśliwe. Na pewno jeszcze długa droga, ale wierzę, że pokonamy.
Ostatecznie to sąd zdecyduje o ewentualnej wysokości odszkodowania dla właścicieli domu. Sprawa jest w toku. Temat jest wielowątkowy. Kwestia błędów przy budowie to jedno, kwestia administracyjna to drugie. Czy państwa zdaniem taka informacja o tym, że działka, którą chcą państwo kupić, znajduje się na terenach zagrożonych powodzią, powinna być podawana inwestorowi w pierwszej kolejności, czy może jest to tylko informacja dodatkowa, jak mówił dyrektor z Urzędu Miasta w Świeciu i w zaświadczeniu przeznaczeniu działki nie musi się znaleźć. Zapraszam do telefonowania 52 345 5060 i drugi numer 52 345 5090. Czy informacja o tym, że działka, którą chcemy kupić, znajduje się na terenach zagrożonych powodzią, powinna być przekazywana w pierwszej kolejności potencjalnemu kupującemu już na etapie wydawania zaświadczenia o przeznaczeniu działki, czy może nie, bo jest to właśnie informacja dodatkowa. Jak mówił dyrektor Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Świeciu, do państwa dyspozycji 2 numery telefonu 52 345 5060 i drugi z końcówką 90. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Moje nazwisko Sławek, ja dzwonię z Bydgoszczy. Wie pan, no ja słuchałem, tak od niedawna włączyłem radio. Wie pan co, przede wszystkim na dzień dobry to też dziwię się, bo pan był tam i nagrywał rozmowę z tym panem, który tak sobie uśmiechająco wypowiadał o troskach i problemach tych ludzi, którzy zakupili tą ziemię pod działkę, tak? Mhm. Więc ja na dzień dobry już bym temu panu. Czy to jest naprawdę taki powód do zadowolenia w takich problemach, jak ci ludzie mają, a on udzielał informacji z takim uśmiechem, jakby wyszedł z żoną z dancingu i się cieszył, że złapał ostatnią taksówkę na osiedlu i dojechał tą taksówką do domu. No i uważam, że poważność stanowiska tego pana nie powinna pozwalać na to, żeby z uśmiechem o takim czymś się wypowiadać, tak? No mi się bynajmniej to tak wydaje, dla mnie to nie jest to normalne, bo to jest tragedia, a ten pan sobie wypowiada to wszystko z zadowoleniem, jakby mówię, złapał ostatnią taksówkę.
No kiedy rozmawiało się z urzędnikami, to oni nie kryli pewnej irytacji, bo ta sprawa ciągnie się przez wiele, wiele lat.
Tak, ja
no i być może stąd taka reakcja, ale zgadzam się, że uśmiech nie powinien się pojawiać.
No właśnie, bo ja tego nie widziałem, bo to jest przez radio, ale daje to do odczuwa...
Bo radio uwypukla pewne emocje.
Podchodzi do całej sprawy.
A czy taka informacja, bo skupmy się może na meritum, o tym, że chciałby pan kupić działkę i ta informacja o tym, że jest ona na terenie zagrożonym powodzią, to chciałby pan wiedzieć od razu, czy...
Przede wszystkim tak, nie można budować swojego domu wymarzonego od komina, tylko od fundamentów. Trzeba zbadać, z jakich materiałów to będzie budowane, jeżeli jakaś firma wykonuje budowę. No niestety trzeba patrzeć ludziom w dzisiejszych czasach na ręce, bo widzi pan, jak to jest. Przykładem może być w Katowicach to, gdzie była wystawa gołębi. Miały być przykładowo to, a było tamto, siamto. Dopiero przyszła zima, spadł śnieg, nie było komu odszuflować dachu, wszystko się zawaliło i dopiero my, Polacy, wchodzimy w głowę, a dlaczego to tak, czy to tak, widzi pan. Tym bardziej, jeżeli to jest moja budowa, na mojej działce, to ja powinienem jakąś sprawować tam kontrolę i nie pozwolić na to, żeby... I wtedy dochodzić, dlaczego zakupiony materiał został taki, a nie taki przykładowy.
No bez wątpienia tutaj inwestorzy troszeczkę nie dopilnowali sprawy, jak...
No bo dzisiaj idzie wszystko na oszczędność.
Jak tłumaczą...
Ktoś się nie zna...
No właśnie, jak tłumaczą, nie znamy się na tym, bo zatem mieszkali wtedy poza świeciem, więc na budowie rzadko się pojawiali. Był kierownik budowy, który w tej sprawie został skazany. Bardzo panu dziękuję za głos, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo również za rozmowę, do widzenia.
52 345 50 60 i drugi numer z końcówką 90. Halo, witam serdecznie.
Witam, Rafał z Ryski Sesony. Chciałem do tej audycji się tu wypowiedzieć.
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Wie pan, to tak słucham, przysłuchuję się cały czas temu, co tu wszyscy mówią i powiem szczerze, no ta budowa to wygląda raczej na splot jakichś wielkich nieporozumień. Ja już tam abstrahuję od błędnie wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Halo, halo, mamy jakieś zakłócenie? Jest pan tam? Halo, halo, halo? Proszę jeszcze raz spróbować. Zniknął pan nam z połączenia. 52 345 50 60 i drugi numer 52 345 50 90. Sprawa jest wielowątkowa i skomplikowana, ale co państwo o niej sądzą? Skupmy się może troszeczkę na tym aspekcie administracyjnym. Czy taka informacja o tym, że działka jest na terenie zagrożonym powodzią, powinna być udostępniona w pierwszej kolejności? Halo, witam serdecznie.
No, witam pana. Że tak powiem, chciałem się odnieść do tej audycji, gdyż no tak, że padłem ofiarą takich rzeczy z takim domem, że tak powiem, w miejscowości Świecie, gdzie prokuratura umarza sprawy, postępowanie, gdzie mój kierownik, który otrzymał karę, czy tam pani kierownik, która otrzymała wyrok sądowy, nawet nie wiedziała, gdzie ten dom stoi, a więc wykonawca, który ten dom mi wybudował, no świadomie z prędyzacją wybudował go bez fundamentów, bez podciągów, bez stropów i został w świecie uniewiniony. Także to nie jest pierwszy przypadek i na pewno nie ostatni. Jeżeli chodzi o inne decyzje urzędnicze, to wystarczy się przejechać przez miasto i zobaczyć. Mamy parking na skrzyżowaniu, to nie powinno mieć miejsca. Mamy chodniki z resztek polbruków, co chwilę inna kostka, które były rok czy dwa lata temu kładzione. Także no wydaje mi się, no nie ma co dyskutować, no jest miasto jakie jest.
A tu jeśli jeszcze pana dopytam, ta pana sprawa jakoś zakończyła się ostatecznie? Uzyskał pan odszkodowanie?
Nie, już tłumaczę, ze względu na to, że prokuratura umorzyła postępowanie wobec wykonawcy, przeniesione to zostało do sądu. W sądzie oczywiście to już trwa wiele lat, ogólnie razem z prokuraturą od 2010 roku jeszcze nie zostało rozstrzygnięte. Biegły już był trzykrotnie na tej budowie. To wszystko mało. Sprawa jest przeciągana przez wykonawcę. Śmieszni świadkowie, tacy na przykład, którzy żwir przywieźli na budowę. Nic więcej, on żwir przywiózł na budowie, ale już to się przeciąga. Niestety uważam, że tak jak powiedziałem, są takie rzeczy możliwe. Chodzimy po tym mieście, widzimy, co się dzieje. Powinno być to ukrócone jak najszybciej, zlikwidowane. Nie rozumiem tej jakiejś kontroli NIK-u, ta kontrola, która wyłapała te wszystkie błędy. Nie rozumiem, dlaczego ludzie razem za kontrolą odpowiedzialni za ten stan rzeczy, czy przełożeni, nie zostali wydaleni ze służby tam w Urzędzie Miasta z zakazem wykonywania takich, że tak powiem, zawodów. Bo to jest dla mnie nie do zrozumienia.
Urzędnicy podkreślają, że to były wpadki i tak naprawdę zdarzyły się tylko pojedyncze takie przypadki.
No wie pan, ale wywiad dotyczył, nie wiem z kim był prowadzony, bo ta osoba zachowywała się co najmniej nieodpowiedzialnie. Powinienem to określić bardziej dosłownie, uśmiechając się to chwilę głupkowato. Hi, hi, hi. 2 lata, 1000
Forma była wystawił. Faktycznie
no forma zaskakująca. Była poniżej.
Muszę pana prosić o to, że musimy zakończyć rozmowę, bo reklamy za sekundę dosłownie. Bardzo panu dziękuję, ale dzwonić można do nas w tej, także w każdej innej sprawie jeszcze przez pół godziny. Do państwa dyspozycji numer telefonu 52 345 5090. Teraz do usłyszenia mówi Michał Słupacian.